Podczas powstania dołączyłam do batalionu Parasol i z nim przeszłam cały szlak bojowy, poza Mogotowem. Byłam tam sanitariuszką i uczniczką.
Proszę powiedzieć, co robiła Pani przed 1 września 1939 roku?
Byłam uczennicą, do drugiej klasy przeszłam gimnazjum w Kutnie, harcerką.
Jaka atmosfera panowała w szkole?
Niepokój. Niepokój i wzmożony patriotyzm. Wiem, że przerabialiśmy na polskim różne tematy, między innymi grenady, gdzie wódz grenady wrócił, żeby zarazić śmiertelną chorobą swoich wrogów i na końcu powiedział: budźcie i patrzcie na mekatusze, wy tak będziecie umierać. I bardzo byłam tym wierszem przejęta i pamiętam, że czytałam przy tablicy swoje wypracowanie, bo na końcu był taki właśnie akcent, że gdyby Niemcy, a ja mogła, to bym tak samo zachowała się. No to było takie dziewczęce, odruch. To było na wiosnę.
A gdzie Państwo mieszkaliście wtedy? Przed wojną?
Rodzina mieszkała w Kutnie. Ale tu muszę małą dygresję wtrącić. Moja matka pochodzi z Warszawy. Tam skończyła szkoły, ale po pierwszej wojnie światowej był taki trend: jedźcie na prowincję, podnoście prowincję. To była taka ogólna tendencja. Moja matka przyjechała do Kutna. Była z wykształcenia położną, założyła tam związek położnych z całego powiatu, no i działała na różnych polach społecznie. I tak już w tym Kutnie została. Tam urodziłam się ja, mój brat, po 3 latach. I tam chodziłam do szkoły. I gdy przyszła wojna, Niemcy zamknęli nam szkołę w 40 roku na wiosnę. Kazali oddać mundurki. Ja mundurka nie oddałam, tylko zmieniłam guziki błyszczące na zwyczajne. No i zaczęło się bezrobocie. Uczyliśmy się w domach, ale widać było, że coś nad nami wisi. W 40 roku na jesieni, a w 41 na wiosnę nasiliły się wywózki młodzieży i mnie wywieźli w październiku 1941 roku. Nasz transport jechał ku Lubece. W Lubece była fabryka amunicji, ale po drodze uciekła. Natomiast pozbawiona dokumentów, ponieważ dokumenty zabierali przy transportach. No, szłam sobie piechotą z powrotem po szosie. Nie spotkałam żadnego żandarma, nikt mi nie zapytał o dokumenty. Szłam, aż doszłam do zaprzyjaźnionego domu w Krośniewicach, zatrzymałam się tam, no i tak zaczęła się moja wędrówka po domach, gdzie ukrywano mnie przez kilka miesięcy, obiecując ciągle, że, bo ja tylko do Warszawy i do Warszawy, obiecując, że mnie przewiozą na tędrze lokomotywy, ponieważ pociągi przechodziły przez granicę między Wartegau a Generalną Gubernią, a Kutno znalazło się w Wartegau. I tak to trwało do lutego. W lutym powiedziałam sobie: idę do Warszawy piechotą. Dzień był mroźny, śnieżny, bielusieńka szosa. O zachodzie słońca zostawiałem za sobą tarczę słońca zapadającą się w czerwień, trzymając pod pachą 0,5 kg cukru, w granatowym płaszczyku, bareciku, w bucikach zimowych wędrowałem szosą ku Warszawie. No to tam gdzieś 136 km przede mną było. Na pewnym odcinku dogoniły mnie sanki dzwoniące i głos woźnicy: a panienka, to tak dokąd? A ja zgodnie z prawdą mówię: do Warszawy. O, to daleko, to może ja podwiozę. Wsadzi mnie na te sanki, zawiózł mnie do swojego domu, tam były dwie dziewczyny. Pamiętam, żeśmy się chlapały w tej, myłyśmy się, kąpałyśmy się w dużej bali. I potem zajął się mną na tyle, że już nie wywusi mnie spod swojej opieki. W efekcie znalazłam się nad granicą, w domu, gdzie było kilku takich amatorów przejścia granicy. Czy to nie za szczegółowo?
Nie, proszę.
Granica była białym strumieniem zamarzniętym w dole. Wieś była na jednej skarpie, a na drugiej skarpie już była Generalna Gubernia. Czekaliśmy tam na to, aż będzie miał służbę zaprzyjaźniony z tym gospodarzem żandarm, że on nam wtedy da białe prześcieradła i my jako te duchy przyjdziemy przez mostek na tym strumieniu. Trochę mnie bawiła ta inscenizacja, no ale jedna noc, druga noc, Widzę, że nie jestem sama na tym łóżku, że tam chodzą takie różne robaczki. Myślałam sobie, no nie, to za dużo tego, tej przyjemności. Powiedziałam sobie, tak ja idę, dziękuję bardzo, cześć. I w biały dzień, w tym granatowym płaszczyku, zeszłam sobie tą skarpą na mostek, przeszłam sobie przez mostek, nie oglądając ani na prawo, ani na lewo, nikt za mną nie zawołał, nikt na mnie nie strzelił, nie potrzebowałam białego prześcieradła. Wyszłam na drugą stronę i już byłam w generalnej guberni. No i tak szłam aż do Warszawy.
A gdzie pani mieszkała w Warszawie?
W Warszawie miałam przyjaciółkę z lat jeszcze szkoły powszechnej. Wtedy to już była powszechna, nie podstawowa. Ponieważ korespondowałyśmy z sobą, więc znałam jej adres. Była to Jesienna 88 chyba, blisko placu Kazimierza. Poszłam do niej i tam byłam jakiś czas. Potem się przeniosłam, wiesz, matka znalazła ze mną kontakt, zaczęła przysyłać mi marki. Ja te marki wymieniałam na polskie pieniądze i na czarnym rynku. I jakoś tak żyłam, wynajęłam sobie pokoik. Drugi adres to był Daleka 4. Bardzo sympatycznej pani Tajchen, która tam miała fabryczkę. Tam była taka malutka fabryczka. I przy tej fabryce było też mieszkanie dla dyrekcji. I właśnie dyrektorem był jej mąż. Tajchen, drobniutka, mała, bardzo uprzejma. Wynajęła mi pokoik, ostatni w Amfiladzie, pod jednym warunkiem, że niczego trefnego nie będę przynosić. No ona czuła, czym ja się zajmuję. Ja byłam wtedy kolporterką najpierw Biuletynu Słowiańskiego, jako że byłam w grupie Konfederacji Narodu, a potem w grupie Ruchu Kulturowego, który rozwinął Andrzej Trzebiński i z tego tytułu byłam kolporterką Sztuki i Narodu, w skrócie zwanego SIN. Był to miesięcznik kulturalny. Tam produkował się Chmura i Gajsy, czyli Dobrnicki i Łomień, czyli Trzebiński. Ja byłam kolporterką na Mokotów.
A w jaki sposób zapoznała się pani z konspiracją? Koleżankę z Warszawy?
Z konspiracją po raz pierwszy zetknęłam się poprzez zaprzyjaźnionego kolejarza, który przywozi mi te pieniążki od mamy przez granicę. On miał znajomych na Emilii Plater, nazywali się chyba Kamińscy i właśnie tam był młody człowiek, który należał do ZWZ-u. To było w 42, zaraz na wiosnę. I on zajął się grupą takich dziewcząt, uczył nas topografii. Zajęcia sanitarne były też. To było pierwsze zetknięcie, a potem już po nicę do kłębka. Potem się musiałam postarać to teraz o dokumenty jakiekolwiek, żeby się móc poruszać swobodnie. Zaczęłam od szukania szkoły, która by przyjęła mnie bez świadectwa i bez żadnych dokumentów. Znalazłam taką szkołę, która się zgodziła przyjąć mnie do trzeciej klasy. Do trzeciej, bo po co miałam cofać się, prawda? Przepraszam, o 2 lata. Znalazłam taką szkołę, była to szkoła oficjalnie przez Niemców uznana. Tak zwane kursy handlowe imienia Aleksandra Lipy. Coś tego Lipy nie spotkałam w żadnej encyklopedii. To chyba była w ogóle Lipa. Ale ludzie byli wspaniali. Wykładowcy byli fantastyczni. Dyrektor był na medal. Nasza szkoła mieściła się w willi przy ulicy Obrońców na Saskiej Kępie. Mając legitymację szkolną, mogłam iść do Instytutu Głuchych, gdzie wydawali kenkarty. Dostałam kenkartę, na podstawie kenkarty dostałam kartkę żywnościową i czułam się już obywatelem Warszawy. Szczęśliwa, że jestem w Warszawie. Wiedziałam, że Warszawa mnie zawiedzie, to była miłość od mojego dzieciństwa. I tak to było. Cały czas czułam się właściwie pod jakąś ochroną. Nigdy wieczorem, po godzinie policyjnej, przewożąc paczkę nierozniesionych w porę pism, nigdy nie wpadłam w ręce żandarmów. A ile razy przejeżdżałam tak zwanym tramwajem zero. Zero to był nocny tramwaj tylko dla Niemców. Oczywiście wsiadałam do motorniczego i mówiłam, proszę pana, ja tu mam drewną paczkę. Dobrze, niech mi panienka tam rzuci w nogi, gdzie panienka chce wysiąść. Tam, ale między przystankami. Dobrze, ja zatrzymam. Przyhamował tam, gdzie trzeba, ja paczkę odbierałam, szłam, nikt mnie nie ścigał nigdy. Potem na te leki niestety naraziłam się. Pani Teichę znalazła pod materacem nierozdane w porę numery, powiedziała panno Jurko, pani przyrzekła. Podziękowałam, zmyłam się. Wtedy przytuliły mnie siostry Elżbietanki przy ulicy Chłodnej. Tam było mnóstwo takich dziewcząt właśnie, takich, co to rodziny opuściły z tych czy innych względów. Warszawa była w ogóle miastem młodzieży. To się tak rzucało w oczy. Młodzieży była masa. Za dużo było młodzieży, żeby Niemcy nie orientowali się, czym to pachnie. Tam też się naraziłam. Siostra przełożona powiedziała, no wybacz dziecko, ale narażasz wszystkich. Chociaż tam nigdy za mojej bytności nie było żadnej kontroli niemieckiej. No ale musiałam się wynieść. I wtedy zamieszkałam na 5. piętrze przy ulicy Chrubieszowskiej 5. To był na planie 8 zbudowany blok dla pracowników PKO. Tam mieszkałam na 5. piętrze i tam robiłam malutką maturę. To znaczy 4 klasy kończyłam. Tam żeśmy się zbierały w łazience, obmywały twarz zmęczone całymi nocami, przygotowałyśmy się do matury. No i wtedy już czuło się nadciągającą burzę, że to wszystko prowadzi do tego, żeby było generalne powstanie. Dosłownie w nas to wszystko zaczynało już kipieć. Te egzekucje na ulicach. W 1943 na jesieni rozstrzelali nam Andrzeja Czebińskiego na Nowym Świecie.
Znała pani Andrzeja Czebińskiego osobiście?
Oczywiście. To był nasz szef bezpośredni. Bywałam na prelekcjach jego. Chodził cały czas. My siedzieliśmy albo siedziałyśmy wtulone w fotel, zafascynowane patrząc na niego. Była to postać niezwykła już optycznie. Lekko w taki abnegat, zaniedbany, jakieś tam za krótkie rękawy, za krótkie spodnie. Widać było po nim, że do tego nie przywiązuje żadnej wagi. Dużo czasu chodził w drewniakach, nawet jesienią, jak już było zimno. Rozwieszony ciemny włos, w falach spadający mu na czoło, płonące ciemne oczy i stale te marzenia o nowym teatrze, o nowej kulturze. To były takie marzenia 20-latka, on był bardzo młody. Miał 20 lat, ale on był duszą tego całego ruchu kulturowego.
A gdzie został pani w powstaniu?
Na punkcie zbornym, przy ulicy Mieryckiego, tuż koło cmentarzy. Tam mieliśmy wyznaczone miejsce.
I kiedy tam pani przybyła?
Na godzinę czy 2 godziny przed oznaczoną porą. To chyba w samo południe było. Był wtedy gorący, bardzo słoneczny dzień. Jak to tłumy ludzi były w tramwajach, jechały dokądś, nie wiedząc, co im grozi. Ale na Chłodnej żandarmi już byli obwarowani z wałami worków, z piachem. Więc czuło się, że oni coś przeczuwają.
To było 26?
To było 1. Ja mówię już o ostatecznym wybuchu powstania, prawdziwym wybuchu. Bo to, że 26 był taki próbny alarm, to nic się nie rozwinęło. Alarm został odwołany. W te dni tak przez ulicę Warszawy ciągnęły transporty tych w cudzysłowie zwycięzców, co wracali z Stalingradu i innych miejsc porażki. Bandażowanych, zrezygnowanych, złamanych, na furkach ciągnionych przez chude koniki. Widziało się już odlot tych Niemców, odjazd. Opuszczają Warszawę. Już ich nie będzie, to my im na końcu damy łupnia.
Co działo się po 1 sierpnia? Jak to się stało, że pani zmieniła ugrupowanie?
Po 1 sierpnia zostałyśmy przydzielone całą grupą. U nas było dziewcząt bardzo dużo. Do szpitala. Szpital Karola i Marii wkrótce został opanowany przez Niemców i my zostałyśmy zwolnione przez swoją drużynową. Ratujcie się dziewczęta jak możecie. Ja przyszłam do szpitala Świętego Łazarza przy ulicy Wolskiej. Tam byłam przez kilka dni. Tam również wkroczyli Niemcy i zaczęli zagrażać wszystkim rannym leżącym w szpitalu. I tak było groźnie, że wyprowadziłam jednego z chodzących rannych, opuściłam ten szpital i znalazłam się na pustej ulicy. Przybiegała harcerka, zapytałam się jej, a ty skąd jesteś? A ja z parasola. A ty? Ja bez przydziału w tej chwili. No to chodź do nas. I tak się włączyłam do batalionu parasol, dostałam przydział do pierwszej kompanii drugiego plutonu i brałam udział w tych potyczkach na cmentarzu, na pierwszym cmentarzu, na drugim cmentarzu. Tak się zaczęła moja obecność w parasolu.
Proszę powiedzieć, gdzie pani jeszcze służyła w czasie powstania?
Tylko z parasolem.
Tak, ale w jakich miejscach?
Razem z nimi opuściłam cmentarze. Przeszliśmy przez Gęsiówkę. Tam nas oblazły wszy straszliwe.
Spotkała pani Żydów?
I już nich nie było. Już Zośka uwolniła ich i już nich nie było. Natomiast były posłania, na któreśmy się rzucili, nie śpiąc po nocach ostatnio. No i te posłania nam podziękowały, obdarzywszy nas hojnie. No i z Gęsiówki przeszliśmy dalej przez te gruzy. To było morze gruzów, stosy gruzów, na Plac Krasińskich. I tam olśnienie. Plac Krasińskich był zielony, park zielony. Ani jedna gałąź nie leżała pod nogami. Drzewa były w pełni zieleni. Trawa była świeżutka. Nietknięta to było jeszcze żadnym pociskiem. Położyliśmy się z rozkoszem na trawie po tych wszystkich gruzach. Myliśmy się w reszcie wody w fontannie. Byliśmy uszczęśliwieni, że tak było cudnie. Po kilku dniach ten park zamienił się niestety w jedno wielkie cmentarzysko. Niemcy nas bardzo prędko wymacali z Pawiaka i zaczął się ostrzał. Trudno mówić godzina po godzinie.
Proszę powiedzieć, co było później? Jak opuściła pani Stare Miasto?
No tak, Stare Miasto opuściłam. Jeszcze muszę powiedzieć o jednym momencie, który mi do dzisiaj uwiera i boli w sercu. Poza pałacem, w którym mieliśmy kwatery, była także oficyna. W tej oficynie mieszkali, tam była kilkapiętrowa oficyna, w tej oficynie mieszkali cywile. Ludność cywilna zniosła cały swój dobytek do piwnic. I tam nawet wegetacja była jakaś taka możliwa do przyjęcia, jak na optykę. Jedna z pań, nazywała się Boryjsza, zaprosiła nas dziewczęta. Na pewno marzycie o tym, żeby się porządnie umyć. Oczywiście dziewczęta o tym bardzo marzyły. Zaprosiły nas na swoje piętro, przygotowała nam mycie i nakarmiła nas i prosiła o jedno. Obiecajcie nam, że jak będziecie odchodzić, dacie znać. Tego nie mogłyśmy uczynić. Tego nie wolno mówić żołnierzowi, że opuszcza miejsce postoju cywilom. Bo cywile ruszyliby z płaczem, z krzykiem, z narzekaniem, z szykowaniem swoich rzeczy. Ruszyliby za nami. Do czego by doszło? A przez kanał nie wpuszczano cywilów. Tylko wojsko mogło odchodzić. Od 2 września o świcie opuściliśmy Stare Miasto kanałami i wyszliśmy na Warecki.
Jak to wspomina pani drogę kanałami?
Ja osobiście może mam taką zdolność pamięci, że wykreślam z niej, wymazuję to, co jest nieprzyjemne. Dlatego nie pamiętam żadnych cuchnących, śliskich pod nogami cieczy. Nie pamiętam, żeby było bardzo duszno. Mieliśmy rannego, którego koledzy nieśli z tyłu. Co chwilę posyłałam, ponieważ szliśmy pojedynczo, posyłałam tam zapytanie, jak się ma ranny? Odpowiedź przychodziła łańcuchowo, dobrze, niesiemy go. A przy wyjściu na Warecki okazuje się, że nie wynieśli go. Czy gdzieś został? Najpierw wypytywałam wszystkich, czy widzieli, gdzie ten ranny został przyniesiony. Żadnego rannego nie wynieśli. A on był ciężko ranny. To był mietek w kółko golony. Nasz dowódca plutonu. Postanowiłam wrócić do kanału i odszukać go. Ile czasu szliśmy? Nie wiem, bo przecież zegarka nie mam. Więc nie wiedziałam, ile mnie czasu czeka na powrót. Zaczęłam kręcić się wśród tych cywilów. Kto z panów ma latarkę i chce ze mną zejść do kanału z powrotem? Był taki jeden ciekaw kanału. W jasnym płaszczu miał latarkę. Ja. Pójdzie pan ze mną? Aż do czasu, kiedy go znajdziemy? No, obiecał, bo chciał bardzo wejść do kanału. Chciał być w tym kanale. Zeszliśmy razem, zeszliśmy i z powrotem. Wiem, że nie mam pół buty od tej pani Borejszy i że one zupełnie były mokre. Wiem, że miałam podkasane spodnie poza kolana, więc tam gdzieś do połowy łydki prawdopodobnie był. Ale ten burzowiec był już taki wygasający, nikt specjalnie tam dużych strumieni nie było, żadnego prądu nie było. I szliśmy tym burzowcem z powrotem. On latarką wydobywał czarną przestrzeń głębi kanału, więc ten kształt kanału utkwił mi w pamięci, żeby właśnie był okrągły. Potem miał takie podmurowanie i zagłębiał się w wodę. Pusto było, pusto, pusto, pusto. Szliśmy, 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 pusto, cicho, pusto, cicho. I nagle światło latarki wydobywa kilka bladych twarzy w głębi. Doszliśmy do nich przerażeni okropnie. Nie widziałam nigdy przedtem i nigdy potem tak przerażonych twarzy. Było to trzech chłopców z Wigrów. Powiedzieli, że jesteśmy z Wigrów i... Wigrów czy Wigier? I obiecałam im, że wejście jest niedaleko, niech idą dalej. Ale oni nie mieli światła na cale po ciemku. Nie wiedzieli, skąd to światło moje. Myśleli, że może Niemiec, dlatego byli tacy przerażeni. Znaleźliśmy taki załomek muru, gdzie mogli skryć się. Rzeczywiście weszli tam i skryli się, ten załomek muru. A myśmy szli dalej. Ale u tego, ponieważ ci młodzi ludzie powiedzieli, że weszli ostatni do kanału i że nie widzieli nikogo leżącego w kanale, to trzeba mieć wątpliwości, co było z tym rannym. No, ten człowiek towarzyszący mi też zaczął mieć wątpliwości, czy jest sens, żebyśmy szli dalej. No, oni weszli ostatni, to teraz może tam wejść. Nie, to do kanału nie wchodzili. Ale ten człowiek nie wiedział o tym. W pewnym momencie się zbuntował i powiedział, że on dalej nie idzie. Że on wraca. Pozwoliła mu wrócić, ale to macanie w ciemności nie było. Nie mogło być skuteczne. Bo pamiętałam z przejścia od Starego Miasta, że tam były rozgałęzienia i można było zabłądzić. Musiałam rada nie rada wrócić. I to mi też uwiera do dzisiaj. Nie znaleziono go. Więc nie wiem.
A kiedy przyjście na Wareckiej, co było później?
Potem umieszczono nas na kwaterze na Ogólniku w szkole muzycznej. I tam jeden z kolegów wsiadł do fortepianu i zaczął grać. Nie wiem, co grał. To nieważne. Ważne, że muzyka nie umarła. Ja na Ogólniku bywałam we wtorki. Wtorki były koncerty dla Polaków w czasie okupacji. I tam całą grupą ze szkoły żeśmy bywały na tych koncertach. Tam poznałam Jerzego Lefelda, tam poznałam Kalmę, która śpiewała, i wiele innych osób. Tak, Ogólnik. I Ogólnik został też ostrzelany. Po dwóch dniach musieliśmy stamtąd uchodzić. A jeszcze w tak zwanym międzyczasie, to takie złe słowo, to nie polskie, byliśmy zaproszeni na koncert. Wrzućcie mi nazwisko tego wiecznego śpiewaka. Fok. Fok nam dawał koncert w lokalu belgijskiej czy ugarskiej ambasady. On śpiewał. Towarzyszyła mu pięknie uczesana w białej bluzce sekretarka. A myśmy siedzieli na podłodze w tych cuchnących naszych rzeczach, w tych naszych zmoczonych butach. Troszkę cynicznie, bo co to tam? Śpiewana, uczesana w białej bluzce. A my tu w tych panterkach zabrudzonych. No, ale byliśmy oklaski. To była taka przyjemna, taki przyjemny wtręt. Potem nas, potem przeszliśmy na Czerniaków. No i na Czerniakowie stopniowo oddawaliśmy wszystkie po kolei pozycje. Aż znalazłam się na Wilanowskiej 5. Z rannym, z postrzałem w kostkę nogi, który bardzo krwawił. I ponieważ w sąsiedniej piwnicy była kwatera Radosława, razem z jego świtą bezpośrednią, chodziłam do Radosława i prosiłam go o dwóch ludzi z kocem, żeby przynieść tego rannego na brzeg Wisły, bo byśmy byli blisko brzegu Wisły, a berlingowcy już przepływali. To był 19 na 20 września. Dał nam wreszcie Radosław dwóch ludzi z kocem, przenieśli rannego na skarpę nad Wisłą. Wyobraźcie sobie, czarna noc. Niemcy jakiś czas oświetlają nas. I w tym świetle widzę, że dookoła leży mnóstwo rannych, czekając cierpliwie na swój ostatni przepływ przez Wisłę. Wpław k tomu, kto popłynął, a inni czekali. I w tym momencie, kiedy położono tego rannego, koło niego usiadłam, w tym prawie momencie przypływa mały ponton. Wyskakuje dwóch żołnierzy, berlingowców. I kogo biorą? Mojego rannego. A ci tam wszyscy, którzy tam czekali od wieczora? To była trzecia zadra. Wzięli go, a on się chwycił mojej panterki. Nie zabierajcie mnie, dopóki ona nie wsiądzie. Jak to mówię? Ja mam zdezerterować? Ja jestem zdrowa. No, miałam ranę na Starym Mieście, ale ona milczała, ta rana. Wsiadłam z nim. Nie będziemy się chandryczyć, nie pora na to. Przepłynęliśmy w tym malutkim pontonie. Nad nami, koło nas, chlupały kule, bo ostrzał był od mostu Poniatowskiego, ale nas jakaś żadna nie trafiła. I tak skończyło się dla mnie powstanie. Patrzyłam na Warszawę, płonące gruzy, czarne ruiny, czerwone tło płonącego miasta. I płakałam. Tak się skończyło dla mnie powstanie.
Jak zapamiętała pani żołnierzy strony nieprzyjacielskiej? Spotkała pani Niemców?
Na Starym Mieście zdarzyło się, że mieliśmy grupę jeńców. Było to około 30 mężczyzn. Niemcy, jak są pobici, to są bardzo pokorni. Byli bardzo posłuszni, bardzo pokorni, bardzo usłużni. Oni zajęli się pierwszym odkopywaniem lewego skrzydła pałacu Krasińskich, wtedy, kiedy Sztuka zrzucił tam bombę i ona zawaliła piwnicę, a w piwnicach zginęło 27 naszych kolegów i koleżanek. To było 27 sierpnia. I ci Niemcy odkopywali, chociaż tak samo niedożywieni jak my, myśmy mieli tylko raz na jakiś czas zupę z kotła. Odkopywali nam bardzo gorliwie tę piwnicę, ale niestety to były dwa piętra już wypalonych murów, zawaliły się nad piwnicznym pomieszczeniem, gdzie oni poszli na kwaterę. To była drużyna gospodarcza. Schodzili z warty nocnej i w jednej z wnęk piwnicy, ja byłam razem z Mietkiem, czuwając nad nim, przechodząc, rzuciła mi powitanie moja przyjaciółka ze szkoły. Joanna Dobroczyńska, pseudonim Joanna, ta z kolei Dark. Rzuciła mi cześć Emilka. I to było jej powitanie o świcie i ono stało się naszym pożegnaniem. Zaledwie poszli tam i ułożyli się do snu, pewnie nie posnęli jeszcze, kiedy ta bomba spadła. Słyszałam tę bombę. To był taki dźwięk, jakby ktoś w podkutych butach zbiegł po kamiennych schodkach. Spadło to w pewnym momencie, kiedy tam sztukasy nad nami nurkowały. I ja zaczęłam machinalnie liczyć. 15 sekund miał być wybuch. Doliczyłam do 14, ponieważ zaczęłam trochę później, zanim zorientowałam się, że to bomba i nastąpił wybuch. Ich zasypało kompletnie. Nas tylko trochę posypało. Tak, to było zetknięcie z grupą jeńców. Co się potem z nimi stało? Nie wiem, nie miałam z nim kontaktu. Chyba nie zostali przeprowadzeni przez kanał.
Czy spotkała pan jeszcze inne narodowości walczące, biorące udział w powstaniu? Ukraińcy, Węgrzy, Żydzi?
Ja osobiście nie, chociaż do parasola podobno przyłączyło dwóch Izraelitów, ale ja nie zetknęłam się z nimi osobiście. Wie pan, wszystko się dzieliło na grupki, na miejsce postoju. To nie była jedna wielka kwatera, prawda, z której się wychodziło na potyczki, tylko były różne miejsca. Więc grupami podzieleni byli sami, a dziewczęta przede wszystkim miały przydział przy rannych. Gotowały im zupki plój i dbały o ich czystość.
A jak przyjmowała ludność cywilna walkę waszego oddziału? Z jakimi reakcjami ludności cywilnej spotykała się pani?
Na początku z entuzjazmem. Chętnie pomagali, byli tak samo zaangażowani emocjonalnie jak my. No, z czasem, jak myśmy opuszczali miejsca, gdzie byliśmy wspólnie z cywilami, a oni zostali zdani na łaskę i niełaskę, a szczególnie na niełaskę, bo na początku na wolę były straszne rozstrzeliwania. Ci ludzie ginęli, Niemcy rozstrzeliwali cywilów.
No,
na początku, wie pan, jak już staliśmy na Starym Mieście, to już docierały do nas różne głosy. Już były nawet tu i ówdzie wywieszane białe flagi, które przez nas prędko były likwidowane. Już było zmęczenie ludzi i brak wiary, że to się skończy dobrze. Natomiast my nie mogliśmy tracić wiary, tylko gasł w nas entuzjazm. Traciliśmy kolegów, koleżanki. Takie piękne dziewczyny, tacy mądrzy, śliczni chłopcy. I powoli coraz bardziej serce bolało, ale ciągle wierzyliśmy, że to nie jest nadaremne, to nie może być nadaremne.
Jak wyglądało życie codzienne? Mówiła Pani o tej sytuacji, kiedy mogłyście się umyć.
Tak.
Jak było z ubraniem?
Mało, żeśmy się zdążyli umyć, myśmy nawet chciały sobie głowy umyć. Ale to, cośmy widziały w mytnicy, tego się nie widzieli nigdy w życiu i obyście nie zobaczyli. Cała woda się ruszała, a głowa została jak była, zamieszkała. Trzeba było warkocze wepchnąć pod chustkę, szczelnie zawinąć, nałożyć na to furażerkę i istnieć z tym wszystkim. Rzadkośmy się myły, no były też inne momenty, ale z chłopcami nie mogę o tym rozmawiać. Rzadkośmy się myły, w ogóleśmy się nie czesały. O myciu zębów nie można było nawet marzyć. O obcinaniu paznokci też nie. A jednak, na Zagórnej dziewczyny poszły do fryzjera. Zagórna, to blisko już na Czarnakowie. Tam mieliśmy przez chwileczkę kwaterę, przez jakiś czas dziewczęta poszły do fryzjera. Byłam taka zaszokowana, ja się wstydziłam pójść z tym, co mam na głowie, do fryzjera. Także prawdopodobnie zbyły moje głowy, już tak szczegółowo nie pamiętam. Więc takie były różne doznania.
Jak było z jedzeniem?
No, kiepsko. Jak wylądowałyśmy na Saskiej Kępie, to ja biegłam po pomoc, żeby tego rannego zabrać z tego wybrzeża i ja nie mogłam go targać, nie miałam siły. I w pewnym momencie upadłam i skończyło się dla mnie świadomość. Ocknęłam się, widzę nad sobą jakieś głowy i słyszę głos. Chyba nie, to z głodu. Czy pani głodna? O tak. A co by pani zjadła? Kartofle. Chlebaś mi nie widziała od dłuższego czasu. Kasze już też się nie gotowało. Po prostu z kwatery na kwaterę było coraz gorzej. Ani się nie jadło, ani się nie piło. W jednym ze zburzonych domów na jakimś tam piętrze zaczołgałam się, że w łazience stoi wanna, a w wannie jakaś woda. No nie była to woda apetyczna, ale zniosłam ją i dałam rannemu do picia, bo był taki wyschnięty, miał wargi, gorączkę miał. Także niestety człowiek na takie gesty się zdobywa. Nie wiedział, co z tego wyjdzie. Podobno taka woda nie szkodziła.
A czas wolny, jeśli był w Śródmieściu na przykład, jak spędzaliście czas wolny? Mówiła Pani o tych koncertach.
No to czas wolny. No to ten koncert to był taki ewenement, a w ogóle olśnienie, jak się wyszło na Wareckiej. Patrzcie, tu są szyby w oknach. Popatrzcie, żadnej ruiny nie ma. Jeszcze nie było tak blisko tam, żadne na Nowym Świecie. Patrzcie, jak oni chodzą ubrani, oni jak są czyści. W Śródmieście nosili kombinezony, jakieś takie szaro-niebieskie. Takie było umundurowanie. I to wszystko było dla nas zaskoczeniem, szokiem.
A czytaliście Państwo prasę podziemną? Prasę? Czy...
Docierały do nas, tak, docierały do nas. Z rzadka, ale docierały do nas. Takie ulotne. No a poza tym afisze były w Śródmieściu.
Rozmawialiście o zamieszanych tam artykułach?
Nie rozumiem.
Czy rozmawialiście między sobą o artykułach, które tam były napisane?
Nie pamiętam takich dyskusji. Pochłaniał nas tryb codzienny. Czy będziemy mieli co jeść? Gdzie będziemy na kwaterze na następną noc? Czy wszyscy są? Kto zginął? I takie momenty, takie tematy nas pochłaniały, a kto był ranny, po prostu rozmawialiśmy o kolegach. To znaczy, ja osobiście nie interesowałam się wtedy polityką, a już przewidywanie to nie było moją domeną. Od tego byli dowódcy.
A jaka atmosfera panowała w pani grupie?
Ciągle jeszcze ufność, że to wszystko ma sens. Nie traciliśmy ufności, że to wszystko ma sens.
Z kim się pani przyjaźniła?
No przede wszystkim z Joanną, która zginęła 27 sierpnia.
Czy uczestniczono w życiu religijnym podczas powstania w Pani otoczeniu?
Uroczystość religijna. No w kościele garnizonowym w piwnicach leżeli ranni. Tam można było spotkać księdza. mój dowódca ówczesny, Jeremi, czyli Jerzy Zborowski, ożenił się ze swoją ukochaną Niną, chociaż ona dostała pocisk w szczękę i była bardzo zniekształcona, miała buzię i miała skrupuły, czy on w dalszym ciągu będzie chciał się z nią ożenić. I ten ślub pamiętam w piwnicy, w naszym towarzystwie. To była wzruszająca sprawa. Obydwoje zginęli zresztą później.
Czy śmierć przyjaciółki to było Pani najgorsze wspomnienie z powstania?
Na początku, tak. W tym okresie najgorsze. W tym okresie najgorsze. Mam jej zdjęcie przy sobie.
A najlepsze wspomnienie z powstania?
Nie spodziewałam się takiego pytania. To chyba pierwszy dzień. Pełen entuzjazmu i nadziei. I zapału. Tyle zapału w nas było. Chcieliśmy się sprawdzić.
A co najbardziej utkwiło Pani w pamięci z tamtego okresu?
To trudno tak powiedzieć o jednym jakimś wybiórczym momencie. Mam ten film porwany, ale pewne momenty to tak widzę, że w tej chwili mogłabym narysować. Wszystko się przyjmowało bardzo głęboko. Bardzo dojmująco. I moment, kiedy chłopcy się zbierali do wyjścia na pozycję, taki jeden był, który się strasznie denerwował. Szofer, licealista, ślicznie on miał Francuza ojca. Bardzo się denerwował przed wyjściem, ale potem mówiono o nim, jaki on jest dzielny, jak już przełamie w sobie tę obawę, ten lęk. To jest jak szatan. Zginął zresztą. Z którejś potyczki nie wrócił. I tak po kolei takie ciosy nas spotykały. Ja byłam ranna w gruzach Starego Miasta. Liczono nas wychodzących na pozycję, wychodzących z Parku Krasińskich. To była jakaś liczba konkretna, nie pamiętam, tylu żołnierzy i jedna łączniczka to byłam ja. Byłam razem ze Zbyszkiem Bieleckim, którego nazywano z przekąsem surowiec, bo on jeszcze nie był w akcji, on dołączył do nas. A taki był śliczny ten chłopak, że ja wpatrzona w niego byłam, jak można być tak pięknym i być mężczyzną? Po co im ta uroda? No ale poszłam z nim. On miał CKM. Urządziłam mu gniazdo, pościągałam blachę, urządziłam osłonę i on strzelał z CKM-u, a ja podawałam mu taśmę. I takie gniazdo jedno tam tkwiło CKM-u. Poszczególni chłopcy mieli tam inne podejście. To w kierunku Pawiaka był taki atak. Ale w pewnym momencie Zbyszek zapragnął zobaczyć efekt swoich wystrzałów. Rzeczywiście był surowiec. Wychylił głowę z tego gniazda. I obrzucili nas pociskami. Jego zabili na miejscu. A ja tylko zostałam ranna w najbardziej miękkie miejsce. Jako, że taka była kłócająca pozycja moja, więc oberwałam w to miejsce. No i z dołu usłyszałam: Emilka, wracaj, będę cię osłaniał. To mnie najbardziej ubawiło wtedy. To był najbardziej zabawny moment, bo przed czym on by mnie osłaniał? Czy on widzi tego Niemca, który teraz strzela? Przecież go nie widzi. To co, on kulę spotka po drodze? Antyrakieta? No ale nic. Szłam, potykając się i krew mi ciekła z nogawki. Będę cię osłaniał, tak. To był Brzoza, ten co na początku był w Szapokraku.
A co działo się z Panią od momentu zakończenia powstania do maja 45?
No jak mi dali tylko kartofla na Saskiej Kępie, jak ocknęłam się, a ranny, a tam jest ranny, już go przenieśli. Dowiedziałam się, że został przeniesiony do Anina, do polowego szpitala, poszłam śladem, ale on już był przewieziony do Otwocka, do szpitala, poszłam śladem. W Otwocku go znalazłam, dowiedziałam się, że noga będzie uratowana i to była dla mnie cała radość. Plaster na ranę za to, że w jakiś sposób byłam dezerterem, bo odeszłam nie meldując się i właściwie sprawna jeszcze. I w Otwocku znalazłam dobrych ludzi, którzy się mną zajęli. Wtedy puściły nerwy, odnowiły się rany i oczyszczałam te rany. U nich przez kilka tygodni przychodził do mnie lekarz, doktor Łukasiewicz i wszelka ropa, która ze mnie miała wyjść, została wyciśnięta przez niego, a głowa została umyta, ogolona, oczyszczona. I tak mnie przywrócili do życia. Jeszcze byłam w panterce, jeszcze chodziłam w swoich zielonych spodniach po niemieckich, kiedy któregoś dnia październikowego, pod koniec października, taki pogodny, ciepły dzień, zwinęłam się w kłębuszek i w lasku usnęłam. Obudziło mnie Dbajsia, dwóch bajców rosyjskich z zatkniętymi sztyletami na karabinach. Nade mną stali, i, ponieważ miałam na ramieniu tarczę czerwoną z białym parasolem, no więc spadochroniarz oczywiście, oznakowany. A że niemiecką panterkę, miałam niemieckie spodnie. Zostałam aresztowana, ale żeby tak po nitce do kłębka, zostałam aresztowana, ale mnie wypuścili za jakiś czas, oddając mnie pod opiekę polskiego milicjanta. Zamieszkałam w domu komendanta milicji w Otwocku, Andriolego 38A, na mansardzie. Bardzo było tam zimno. Zimę spędzałam tam, rozbijając lód z wiadra, żeby obmyć sobie twarz. I szukałam pracy. Z czegoś trzeba żyć. Bardzo blisko znajdował się budynek, w którym umieszczony został Urząd Wojewódzki Warszawski z siedzibą w Otwocku. Wtedy wojewodą był inżynier Goryński, czy dobrze mówię? Nie wiem, czy nazwiska nie pomyliłam. Było bardzo sympatycznie. Zostałam przydzielona jako maszynistka, ponieważ maszyna pismo znałam ze szkoły. Byłam przydzielona do Wydziału Opieki Społecznej i pracowałam tam do 7 marca. W tak zwanym międzyczasie, w styczniu, kiedy Warszawa została uwolniona, poszłam przez Wisłę zamarzniętą do Warszawy. I to ciche, stare miasto i te wszystkie gruzy, które nawiedziłam, które tak bolały, no, potwierdziły mi w przekonaniu, że Warszawa umarła. Wróciłam z Warszawy, pracowałam dalej. 7 marca postanowiłam wrócić do mamy, bo Kutno już było też wolne, ale 7 marca wieczorem usłyszałam brzęczenie takiej latarki z dynamo, nie wiem, co znaczy takie brzęczenie. Latarka tak się sama ładuje, brzęczy, brzęczy, aha, idzie ktoś po schodach krokiem żołnierskim. To idą po mnie. Jeszcze muszę się przyznać, że przed tym, żeśmy stworzyli grupę niepogodzonej młodzieży. Grupa składała się z kilkorga nas z powstania, odnalezionych w Otwocku, z kilkorga z sanatorium i kilkorga mieszkańców. Ta grupa nazywała się Tajna Armia Polska. Postanowiliśmy wydać pisemko i chyba to było w grudniu albo w styczniu. No wtedy, kiedy można było przez Wisłę przejść na drugą stronę. W Piastowie, vis-a-vis Otwocka jest Piastów, w Piastowie mieszkała siostra jednego z kolegów i miała maszynę do pisania. I ja podjęłam się pierwszy numer napisać. Poszłam do niej i pisałam na maszynie zapamiętaną, 12-zgłoskową, 12-zwrotkową, czerwoną zarazę, którą napisał Ziutek Szczepański w czasie naszego pobytu na Starym Mieście. Czekamy na ciebie, czerwona zaraza, byś wybawiła nas od czarnej śmierci. 12 zwrotek wystukałam na tej maszynie i to był nasz pierwszy numer, zresztą jedyny. Zaczęły się aresztowania pod koniec lutego i w marcu 7 przyszedł światło. Aresztować mnie, wy młodzi, nie będziecie mi przeszkadzać budować Polskę. Ja Polskę komunistyczną budowałem przed wojną. A ponieważ mnie trzasnął w twarz, bo szukał broni, szperał w piecyku, a piecyk był wystudzony, bo nie miałam czym palić. Broni żadnej nie miałam, więc powiedziałam mu, jeśli tacy dżentelmeni jak pan będą budować Polskę, to biedna ona. Dosłownie tak mu powiedziałam. No i zabrali mnie i moje wszystkie pamiątki. Najbardziej mi żal pamiętnika, który pisałam po Otwocku. Dzień po dniu zapamiętany pamiętnik z powstania. Brulionie. Wsadziłam do chlebaka, wepchnęłam tam swoją panterkę, bo już miałam jakiś ciepły swet z tego urzędu wojewódzkiego i jakieś tam jeszcze parę pamiątek. I razem z tym chlebakiem umieścili mnie na tylnym siedzeniu Willisa, a on jechał z kierowcą. Jechaliśmy przez Warszawę i na ulicy Wolskiej, zorientowałam się, że to Wolska, pełno śniegu na ulicy niesprzątane, grubo śniegu, rozjeżdżanego przez samochody. Niestety wypchnęłam nogą ten plecak, co mnie skusiło. Bałam się, że zaczną tam wydobywać jakie nazwiska, imiona, zaczęła mnie męczyć o ludzi. Chcieli przecież wyłapać wszystkich hakowców. Tak w ten sposób pozbyłam się moich pamiątek. Dlatego nie mam nic z powstania. No i po krótkim tam przesłuchiwaniu, fizycznie bolesnym, wywieziono nas do Rembertowa. Tam był obóz dla internowanych. Tam się mieścili Rosjanie, trefni, Volksdeutschki. W naszej sali były Volksdeutschki, Rosjanka. No i my na najwyższej pryczy, takiej drewnianej dookoła sali obudowanej. To była fabryka, były amunicji, nazywała się Pocisk kiedyś. I w tej fabryce nas umieścili. I tam siedzieliśmy w dniu 9 maja, kiedy był nad Warszawą taki entuzjazm, wystrzały, tak, i rakiety, i zimne ognie, i te ognie sztuczne. A myśmy siedziały za drutami. Głodno było, smętnie było, ale nikt nas nie bił, nie torturował. Żywili tym, co mogli żywić, no zupa z łupinami, ale przecież to się jadło. Głodni byliśmy. Mieliśmy zmienione twarze, bo z głodu ta twarz się zmienia, cera się zmienia przede wszystkim, taka zrobi się czarozielona. Było tam wielu partyzantów z Sokołowskiego i z innych rejonów. Któregoś dnia przywieźli całą grupę staruszek i dziewcząt z Sokołowskiego. Takich ze wsi zebranych ludzi. Potem 21 chyba, czy 2, 1 to były Zielone Świątki w maju. Było wielkie odbicie Rembertowe. Przyjechała grupa Wichury. Odbiła swoich. To było tak krótko, tak szybko, tak zręcznie. I odjechali. I ci, którzy nie mieli dokąd, albo mieli daleko, byli zdezorientowani. Nie wiedzieli, co uciekać. Nie, pewna grupa się przez tą bramę zniszczoną wydostała. I potem ich następnego dnia kazali nam stanąć na apelu, jak zwykle. I przyganiali ich. Przypędzali ich, umieścili w oddzielnej sali i tam kilkoro z nich popełniło samobójstwo, nie mogąc znieść tego bicia. Także były takie trudne przeżycia. W końcu czerwca przywieźli nas do obozu internowanych w Poznaniu. Na osiedlu Grunwaldzkim umieszczono nas przy ulicy Słonecznej. Wtedy już chyba zaczęto przekazywać internowanych Polaków w ręce Urzędu Bezpieczeństwa. Wtedy NKWD się wycofywał. Szliśmy przez ulicę i zorientowaliśmy się, że ludzie na nas plują. I mówią, dobrze im tak, do roboty, dobrze im tak. Myślę, że my Niemki jesteśmy. Tośmy się zbiły w grupę i zaczęłyśmy skandować, my z AK, my z AK. No i nas taka grupa była w dwóch chyba barakach drewnianych. Tam było też wesoło. W końcu w nas jednak ta młodość gdzieś tkwiła. Potrafiłyśmy być dowcipne i śmiać się z czegoś. Czekałyśmy końca. Nie kazali nam pracować. Nie bili. Jedliśmy byle co. Za byle przewinienie, za zbliżanie się do drutów, na przykład do mężczyzn. Bo mężczyźni do nas zawsze mieli albo przesyłkę jakąś, albo troszkę masła. Ja byłam tak zwanym kubusiem, bo byłam w spodniach. Nazywali mnie Kubuś z tym ostrzyżoną główką i jeden z panów tam mi ciągle coś przesyłał. To dla Kubusia, to Kubusiowi. Raz się zbliżyłam i dostałam w garnuszku takim emaliowanym trochę masła. Tak. Były takie oznaki sympatii ludzkiej. W Rembertowie był zespół rewalersów. 4 chłopców w różnym wieku zebrało się i przychodziło do nas na koncert, śpiewało nam piosenki. Może dowcipne. Między innymi Kołysanki. Byłyśmy wdzięczne za to. Tak człowiek sobie ubarwiał życie, jak mógł.
Jak długo pani była zatrzymana?
No tylko do końca lipca. W końcu lipca nas zaczęto zwalniać. Przede wszystkim zaczęto zwalniać kobiety. Wróciłam do mamy. Pojechałam do Warszawy. Bardzo śmiesznym pociągiem. Tak przeładowanym strasznie. Skuta do Warszawy. Że już dla mnie nie starczyło miejsca. O biletach oczywiście nikt nie mówił i nikt nie wymagał. I skutek tego byłam na stopniu, stałam wagonu osobowego, a przez okno z ubikacji mężczyzna trzyma mi za głowę, żeby nie spadła całkiem. I tak dojechałam do Warszawy. W drodze było jeszcze spotkanie, bo naprzeciwko jechał pociąg towarowy. W drugą stronę. Tam tory nie były za daleko od siebie. I widziałam, że naładowany jest deskami. A te deski nie były takie grzeczne i tak się kolebały. To sobie myślałam, no tak, to jeśli w tym momencie ta deska w tę stronę, no to nie czepnie, ale może w tamtą. I to ona była w tamtą wtedy. Nie czepnęła mnie, jakby mijał ten pociąg. I tak dojechałam do Warszawy i znowu zwiedzałam ją. I znowu poszłam do miejsca, gdzie odkopywano, tam gdzie moja przyjaciółka zginęła, gdzie odkopywano Pałac Krasińskich. Weszłam w ten dół i siedziałam do późnej nocy. Pamiętam, księżyc świecił, a ja coś tam skrobałam ołówkiem na ścianie, jakiś wiersz z serca. Nie mogłam wyjść stamtąd. Nie wiedziałam, czy ich wyciągnięto już stamtąd. Podobno już ekshumacja nastąpiła na wiosnę. Wtedy już dowiedziałam. Tak siedziałam w tym dole do późnej nocy. Potem się wygrzewałam stamtąd po tych cegłach. Jakoś tam do domu wróciłam. No i zajęłam się swoją edukacją. Trzeba dokończyć. Zrobić krok naprzód. No i zrobiłam dużą maturę. W 46 roku postanowiłam znaleźć sobie miejsce do życia. I wyjechałam na zachód. Przyjechałam do Wrocławia. Coś mnie tu kierowało. Zaczęłam chodzić po tym mieście. Ono tak samo poranione jak Warszawa. Miejscami dosłownie takie same gruzy. Może nie wypalone, ale zburzone. Ale to nie były drogie gruzy. Ja tu nie musiałam płakać. Ja ich nie pamiętałam przedtem. To były obce gruzy. A przy tym miasto tyle zieleni ma. Takie piękne mosty. Jest w nim coś takiego urokliwego. Mimo, że ta architektura do mnie nie przemawiała, te domy XVIII-wieczne były takie jakieś obce. Wróciłam do Kutna i powiedziałam: mamuś, będę żyła we Wrocławiu. Dziewczyno, we Wrocławiu? Na tym dzikim zachodzie? Dlaczego aż tam? Przyjechałam. Wyszłam z dworca na Dorze. Tego samego dnia miałam mieszkanie i pracę. Dacie wiary. Idąc z dworca nad Odrze w kierunku jakimś tam, nie znałam miasta jeszcze wtedy dobrze, weszłam do sklepu spożywczego, poprosiłam o bułkę przekrojoną, a do środka trochę masła, żeby mogła od razu zacząć jeść. Pani zrobiła mi tę przyjemność, dała mi bułkę z masłem, a ja zapytałam jej, czy przypadkiem nie wie, czy ktoś tu nie potrzebuje pracownika. A panienka: jestem po maturze. Wie pani co? Tu jest takie biuro administracji. Tam prowadzi taki sympatyczny inżynier z Lwowa. On coś mówił o tym, że on potrzebuje urzędniczki. A gdzie to? A co Słowiańska 13? Myślałam sobie, o, 13 to jest to. 13 była zawsze dla mnie pomyślną datą. Wbrew przesądom. Poszłam na Słowiańską 13, spotkałam się z panem inżynierem. Pan inżynier popatrzał na mnie i mówi: co? Po maturze? Będę miał urzędniczkę po maturze? Wtedy to było osiągnięcie. Zgodził się. Od razu pokazał mi pokój, w którym będę mieszkała. Pokój, w którym jest lustro, pościel, meble, kuchnia, która są na naczynia. Mieszkanie po niemiecku. Widzi pani, tu mamy, w tej sali mamy urząd, a tu mieszkanie dla pani będzie. No to ja przyjechałam do domu, powiedziałam, że mam pracę i mieszkanie, odebrałam manatki i tak zaczęłam we Wrocławiu.
Czy była pani represjonowana?
Tu we Wrocławiu nie. W życiorysach nie wspominałam o swojej przeszłości. Gdziekolwiek musiałam złożyć życiorys, nie wspominałam o swojej przeszłości. Widziałam te plakaty AK, zapluty każe w reakcji. Widziałam, co się święci. Kiedyś spotkałam człowieka na ulicy, który powiedział, że był w więzieniu. I że go bito. Widzi pani, co mi zrobiono z moją nogą? Ale uciekłem. A pan co przeskrobał? To, że byłem baka. No i zaczęło to do mnie docierać. Że nie wszystkim tak się udało jak mnie.
Czy chciałaby pani powiedzieć jeszcze coś na zakończenie na temat powstania? Dodać coś?
Jakąś puentę? Jak chodziłam do liceum, ogłoszony był konkurs moich przeżyć wojennych. Pisałam ręcznie wtedy. Napisałam parę arkuszy ręcznie w jednym egzemplarzu. Na końcu jakieś tam małe rymowanko ułożone, ale nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie, że te męczeńskie kości powstaną z mogiły i że Polska będzie wolna. I tym akcentem zakończyłam swoją pracę. Na konkurs wysłała, ale naturalnie nie było echa, bo to nie był konkurs po naszej myśli. To był konkurs po to, żeby wyłowić pewne akcenty, ale nie żeby publikować takie niepopularne wtedy treści. Oczywiście w klasie uważano mnie za jakąś szczególną osobę. W naszej klasie maturalnej było większość chłopców, bardzo mało dziewcząt. Ale mnie to nie bawiło, we mnie tkwiły te wszystkie przeżycia.